Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Dzień dobry Państwu, Radosław Romaniuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w 53. Pełni Literatury i w odcinku, którym rozpoczynamy rok 2024. A rozpoczniemy go w sposób nocny, albo może lepiej powiedzieć wieczorowy i nocny, bo też ta noc będzie miała wymiary, w które rzadko wchodzimy w naszym nocnym podcaście literackim. Będą to wymiary dionizyjskie, karnawałowe, erotyczne, taneczne, ale połączymy je oczywiście z refleksją nocną, która jest nam bliska. A to wszystko dzięki poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i dzięki jej książce Złote myśli kobiety, poezje zebrane. To jest ogromny tom, który w 2019 roku wydało wydawnictwo Pruszyński i Spółka. Tom, który gromadzi, scala pracę kilku edytorów, tutaj mam na myśli Aleksandra Matydę i Tadeusza Januszewskiego, wzbogaca opublikowane w innych edycjach wiersze Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej o wiersze rozproszone, ale też o wiersze poetki publikowane w książkach innych artystów. Czyli mamy w nim Jasnorzewską najpełniejszą. Także nawet symbolicznie ten tytuł Złote myśli kobiety to jest właśnie tytuł jednego z wierszy rozproszonych. Tak więc mając wszystko, możemy się bardzo wiele o Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej dowiedzieć. I możemy, jeśli nie zburzyć kilka mitów, to spojrzeć na te mity czasem nieco krytycznie, traktując je jako dość krzywdzące dla tej poetki uproszczenie. Więc będzie dzisiaj i taka refleksja, ale będzie dziś też trochę tańca, muzyki i pocałunków. Serdecznie zapraszam. W roku 2001 ukazał się tom szkiców Marii Janion pod tytułem Żyjąc tracimy życie, pod tym tytułem, który już wszedł do polskiej kultury. To były różnego rodzaju teksty, które Maria Janion pisała w drugiej połowie lat 90. Miały one ten wspólny mianownik refleksji nad egzystencją i nad tym paradoksem polegającym na tym, że zyskując coś, pragnąc czegoś, jednocześnie się coś traci, albo wręcz to samo się traci. Opowiadam Państwu o tym dlatego, że pamiętam przy lekturze tej książki natknąłem się na niezwykły tekst, niezwykłą poetycką prozę, która wydała mi się jednym z najciekawszych cytatów z tej książki i bardzo trafnie ujmującym ten tytułowy paradoks, żyjąc tracimy życie i też mówiącym bardzo wiele o samym paradoksie pisania, bardzo błyskotliwym, bardzo intensywnym, bardzo dobrym artystycznie. Maria Janion cytuje bardzo obszerny fragment literackiego utworu, po czym pisze, że jest to utwór Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Pamiętam to swoje zaskoczenie i zdziwienie. Typu, no to ona czyta takie rzeczy, albo też to Maria Pawlikowska-Jasnorzewska pisała takie rzeczy. I zdałem sobie wtedy sprawę, że wiem bardzo mało i o Marii Janion, i o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. A to, co wiedziałem, to wiedziałem, że te Marie mają bardzo mało ze sobą wspólnego. Że jedna Maria to była Maria intelektualna, racjonalna, męska, analityczna, a druga była Marią emocjonalną, kobiecą, irracjonalną, zmysłową, poetką miłości. Tymczasem obie się w szkicu Marii Janion spotykają i obie mówią o tym, że żyjąc tracimy życie. Tylko Maria Pawlikowska-Jasnorzewska jakby lepiej. I na czym to polega? Oczywiście na tym, że mit Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej był bardzo konsekwentnie przez nią budowany. Ten mit eterycznej, wrażliwej, zakochanej wciąż poetki. I był to mit tak atrakcyjny i tak jasny, tak w gruncie rzeczy szczęśliwy, że chcieli w ten sposób widzieć ją nawet najbliżsi. Na czwartej stronie okładki zbioru Złote myśli kobiety siostra poetki Magdalena Samozwaniec pisze o niej następujące zdania. Była istotą z gorącej krwi, cienkich kości i kobiecego, kruchego ciała, która tylko pragnęła kochać, a jednak była przy tym i nimfą grecką, i najadą, i sylfidą, i piękną czarownicą, którą wciąż spotykały niezwykłe przygody. Wspomnieniu temu wtóruje zdanie innej krewnej Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, znakomitej Simony Kossak, która dodaje: pewne jest, że taki stan euforii, miłosnego uniesienia był jej stanem naturalnym. Potrzebowała tego, aby istnieć. I nie chodziło tylko o to, aby ktoś ją kochał. Ona sama potrzebowała kochać. Gdy kochała, pisała wspaniałe wiersze. Nawet wtedy, gdy ukochany ją zawodził, też pisała o miłości. Tyle, że o miłości rozczarowanej. Gdy brakowało kochania, usychała jak kwiat. I to jest pamięć, na którą Maria Pawlikowska-Jasnorzewska sobie zapracowała. Debiutując zresztą dosyć późno już jako 30-latka, tomem zatytułowanym Niebieskie migdały, wydanym w 1922 roku, i zapracowała kolejnymi zbiorami, które nazywały się tak samo niefrasobliwie. Różowa magia, to jest rok 1924. Będziemy czytali dzisiaj wiersze sprzed 100 lat. Pocałunki z 26 roku, Dancing z 27. To są najwybitniejsze jej tomy i to są najlepsze jej chwile literackie. Ten antyintelektualizm, irracjonalizm tytułów nie jest niczym szczególnym. To robili wszyscy skamandryci w latach 20. Oni wszyscy byli stuprocentowo młodzi, witalni, irracjonalni, antyintelektualni i pragnęli innej poezji. Właśnie takiej spójnej z ich kondycją. Posłuchajmy, jak pisała wtedy młoda Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Wiersz bez tytułu. Gdy pochylisz nade mną twe usta pocałunkami nabrzmiałe, usta moje ulecą jak dwa skrzydełka ze strachu białe. Krew moja się zerwie, aby uciekać daleko, daleko i o twarz mi uderzy płonącą czerwoną rzeką. Oczy moje, które pod wzrokiem twym słodkim się niebią, oczy moje umrą, a powieki je cicho pogrzebią. Pierś moja w objęciu twej ręki stopi się jakby śnieg i cała zniknę, jak obłok, na którym za mocny wicher legł. Złote myśli kobiety. Zalotność jest pachnąca i różowa, a mądrość żółta i sucha. Wolałabym, by mnie Mickiewicz chciał całować, niż gdyby mnie chciał słuchać. Jeśli serafinowie, potęgi i trony nie patrzą na kobietę męskimi oczyma, nie warto iść do nieba po gościńcu stromym. Nic tam nie ma. Niechaj śmierć mi nie będzie niewiastą w całunach, lecz mężczyzną o bujnych ramionach, a pęknę w jego ręku jak dzwoniąca struna, roześmiana i rozmarzona. Życie zaś niech mnie niesie ku złotej cyterze na tęsknym, rozkołysanym okręcie. Chcę na pokładzie bezsilnie leżeć w niekończącym się święcie. Poczciwce. Tak łagodnie się ze mną obszedł maj bladolicy i wrzesień z kukurydzanym, długim, złotym włosem. A Bóg mnie poczęstował tak mocnym papierosem z gwiaździstej, czarno-złotej swej papierośnicy. Dobrzy byli i żyłam jakby w ciągłej niedzieli. Opiekowali się mną jak przydrożną różą. Aż się boję dziękować, by nie pomyśleli, że dali mi o wiele za dużo. ramię tancerza. Ramię pana, poznane wśród tanecznej drogi, jest jak mur nieugięte, jak żelazo twarde. Czy słabość wzbudza w panu litość, czy pogardę? Nie, proszę pani, zachwyt pełen dzikiej trwogi. Są to wiersze, które, jak słyszymy, przynoszą wizję kobiecości, w której wybiera się zalotność pachnącą i różową, a odrzuca się mądrość, która jest żółta i sucha. Wizję, która jest prowokacyjnie hedonistyczna, zmysłowa, która życie chce widzieć jako niekończące się święto. Żyłam jakby w ciągłej niedzieli, pisze w wierszu Poczciwcy. Bóg mnie poczęstował tak mocnym papierosem. Zresztą asocjacji religijno-erotycznych w jej wczesnych wierszach jest bardzo dużo. One mają oddać temperaturę zbliżoną do pieśni nad pieśniami, spraw, o których pisze Pawlikowska-Jasnorzewska, ale też mają być prowokacją. Powiedziałbym, że może tyleż etyczną, co estetyczną. W jednej ze swoich modlitw pisała o pocałunku, któryś jest w niebie, w ewidentny sposób przeskakując nad infantylizmem metafory. Ten wiersz z oświadczeniem, że wolałaby Mickiewicza całować niż z nim rozmawiać, albo niż być przez niego słuchaną, że w raju, jeśli anioły nie są mężczyznami, którzy patrzą na nią z zainteresowaniem, to nic tam nie ma. Taka to jest wizja życia i wizja siebie samej. I myślę, że Pawlikowska-Jasnorzewska w bardzo konsekwentny sposób weszła na drogę. Przede wszystkim weszła na drogę właśnie wyboru zalotności kosztem mądrości. A należałoby powiedzieć może słuszniej, ukrywania mądrości i eksponowania zalotności. Ukrywania siły kosztem eksponowania słabości. Dlatego, że siła budzi strach. Mądrość budzi strach, a słabość, jak w wierszu przeczytanym przeze mnie, budzi zachwyt pełen dzikiej trwogi. Ale to zupełnie inna trwoga niż ta, którą budzi siła. Powtórzę tę tezę. Pawlikowska-Jasnorzewska bardzo konsekwentnie zbudowała ja, które albo ukrywa się, albo ukrywa jakąś znaczną część siebie. Po to, aby być szczęśliwa, bezpieczna, po to, aby być podziwiana, aby przyciągać. I ta przyciągająca siła poezji młodej Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej właśnie się na tym funduje, na tej beztrosce, na żywiołowości, na radości, zmysłowości, na niemyśleniu, na odczuwaniu. Ale nie byłaby ona tak wielką poetką, żeby nie pokazywała też pewnej historii takiego sposobu patrzenia na siebie samą, sposobu traktowania siebie samej i przygód, jakich taka wizja kobiecości i absolutyzowanie miłości nie może uniknąć. Posłuchajmy kolejnych wierszy. Ślub. Zapalili gromnicę, zawiesili wieńce u złotego ołtarza. Za nogi, za ręce powlekli dziewice i aptekarza. Ksiądz do nich przemówił jak zwykle po chińsku, ze słodkim uśmiechem na ustach. Matki śmiały się z żalu i płakały z radości, ręce składając na biustach. Po czym oblubienicę w przeźroczystym woalu otoczył tłum świetnych gości. Zaś na chórze złośliwie kłaniały się z kątka skrzydlate embriony, czerwone dzieciątka, i odpędzały z gniewem raka, nowotwora, który tu zajął miejsce jeszcze wczoraj z wieczora. Miłość jeden. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic. Jestem może bledsza, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać, można żyć bez powietrza. Miłość dwa. Wciąż rozmyślasz, uparcie i skrycie. Patrzysz w okno, i smutek masz wokół. Przecież mnie kochasz nad życie. Sam mówiłeś przeszłego roku. Śmiejesz się, lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz w niebo, na rzeźby obłoków. Przecież ja jestem niebem i światem. Sam mówiłeś przeszłego roku. Fotografia. Gdy się miało szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko fotografia, to jest bardzo mało. I takie są też złote myśli kobiety. A wiersz Fotografia jest jednym z najpiękniejszych polskich wierszy, a może też jednym z najpiękniejszych wierszy w ogóle, bo mam takie wrażenie, że każdy poeta i każda poetka chętnie by ten wiersz chcieli mieć na własność. Ale co się w tym wierszu dzieje? Dzieje się demistyfikacja języka. Pisze Pawlikowska-Jasnorzewska, że się miało szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemię całą. Zmierzając do tego, że już się tego nie ma. Więc albo ten maksymalizm jest niemożliwy do utrzymania, to znaczy nie można mieć czyjegoś ciała i całej ziemi, albo jest on po prostu oszukiwaniem się. To są tylko metafory. I nie można mieć całej ziemi w ogóle. Można czuć się jak właściciel albo właścicielka całej ziemi, natomiast jest to iluzja. Z planu realnego jest posiadanie fotografii. To jest wiersz sprzed 100 lat z tomu Pocałunki z 1926 roku. I fotografia wtedy już prawie 100 lat istniała. Panowała moda na wprowadzanie do poezji elementów nowoczesności, elementów kultury popularnej, do których już fotografia należała, ale nie przypominam sobie, aby ktoś bardziej przejmująco użył tego motywu. I zestawiając właśnie fotografię z czyimś ciałem realnym i z tą całą ziemią. I prowadząc do wniosku, że fotografia to jest bardzo mało. Pawlikowska-Jasnorzewska pisze jeden raz to, wstawia potem myślnik, tak jakby pauzę na zastanowienie się nad tym, jak to rozwinąć i to powtarza, to jest bardzo mało. To jest niezwykły zabieg językowy. Zresztą Pocałunki i Dancing, następny tom, to są tomy bardzo awangardowe, bardzo nowoczesne w formie. Można powiedzieć, że Pocałunki to jest właściwie gatunek prywatny jej poezji. Takie miniatury czterowersowe. A Dancing to jest tom, który bez wielkich liter, bez interpunkcji został napisany długo, długo zanim takie zabiegi stały się synonimem nowoczesnej poezji. Ale wróćmy do złotych myśli kobiety. Tych myśli, które bywają, jak widać, bardzo ciemne i bywają myślami o rozczarowaniu. O rozczarowaniu przemijaniem miłości. O rozczarowaniu iluzją, którą ta miłość była. Brakiem realnej treści metafor. Nie miało się całej ziemi. Nie było się dla kogoś powietrzem. Nie było się niebem i światem. Nie kochało się nad życie. Pawlikowska-Jasnorzewska zbudowała tę wizję wspaniałej, maksymalistycznej, miłosnej poezji po to, żeby zaraz ją zburzyć i żeby pisać minimalistyczne wiersze o tym, co zostaje i że to jest bardzo mało. Taka to jest poetka miłości. Miłości, której nie da się utrzymać w tym kształcie, na tym poziomie intensywności, który zaprojektowały jej własne wiersze. I jeszcze jeden wątek złotych myśli kobiety. Świadomość niezasłużonego charakteru szczęścia i strach przed losem. wiersz Ślub, który kilka minut temu przeczytałem, to chyba jeden z najstraszniejszych wierszy w jej dorobku, a znajduje się on w pierwszym jej tomie, w Niebieskich migdałach. I oczywiście nie jest to wiersz o miłości. On się w ogóle zaczyna przecież jak wiersz o pogrzebie. Zapalili gromnicę, zawiesili wieńce. U złotego ołtarza za nogi, za ręce powlekli dziewice. I aptekarza dodaje, sugerując jakby nierówny charakter tej pary. Ale to, co się najstraszniejszego i jednocześnie najciekawszego rozgrywa, ma miejsce na chórze kościelnym, czyli na innym poziomie niż nawa, na poziomie niewidzialnym. Zwykle na chórze można spotkać aniołki, nie w wierszu Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Tutaj są złośliwie kłaniające się skrzydlate embriony, czerwone dzieciątka, bardzo chyba w oczywisty sposób przywołując aluzję aborcji. Ta dziewica wychodzi za mąż za aptekarza i te płody, czerwone dzieciątka, odpędzają z gniewem raka nowotwora, który tu zajął miejsce jeszcze wczoraj z wieczora. Straszny obraz. Obraz, w którym jednak to miejsce w świątyni staje się elementem kobiecego ciała, metaforą kobiecego ciała, w której toczy się walka między skrzydlatymi embrionami a nowotworem, który zajął tam już sobie miejsce. Opowiadam Państwu o tym naprawdę okropnym wierszu po to, aby powiedzieć o bezsilności wpisanej w tę poezję, o pewnym fatalizmie, o poczuciu, że nie da się pewnych rzeczy powstrzymać, nie można nic zrobić. I oczywiście słabym ogniwem są tu inni ludzie, którzy się zmieniają i jest tu też ciało, które zdradza. I co ciekawe, Pawlikowska-Jasnorzewska nie jest pesymistką. Dlatego, że ma siebie. W jej twórczości jest cała masa takich utworów, w których właściwie czytamy, że ona byłaby najlepszą dla siebie partnerką. Jedyną istotą, która umiałaby jej uczucia zrozumieć. I mamy tutaj wręcz autoerotyczne wątki, ale na pewno powracający wątek sobowtóra. Wiersz bez tytułu. Nigdy w oczy nie spojrzę kobiecie, w 100 lat po mnie zakwitną krokusy, nigdy w oczy nie spojrzę kobiecie, w której dusza ma chodzi po świecie. Ja, co łzy jej zważyłam w mej piersi, w 100 lat po mnie zakwitną fijołki, ja, co łzy jej zważyłam w mej piersi, jak nie czynią druhowie najszczersi. Ja, co jedna słuchałam cierpliwie, w 100 lat po mnie zakwitną jabłonie, ja, co jedna słuchałam cierpliwie o jej życia, radości i dziwie. Nigdy ust jej nie dotknę ustami, w 100 lat po mnie zakwitną jaśminy. Nigdy ust jej nie dotknę ustami, ni jej włosów nie obleję łzami. Kto chce, bym go kochała. Kto chce, bym go kochała, nie może być nigdy ponury i musi potrafić mnie unieść na ręku wysoko do góry. Kto chce, bym go kochała, musi umieć siedzieć na ławce i przyglądać się bacznie robakom i każdej najmniejszej trawce i musi też umieć ziewać, kiedy pogrzeb przechodzi ulicą, gdy na procesjach tłumy pobożne idą i krzyczą, lecz musi być za to wzruszony, gdy na przykład kukułka kuka lub gdy dzięcioł kuje zawzięcie w srebrzystą powłokę buka. Musi umieć pieska pogłaskać i mnie musi umieć pieścić i śmiać się i na dnie siebie żyć słodkim snem bez treści i nie wiedzieć nic, jak ja nie wiem, i milczeć w rozkosznej ciemności, i być daleki od dobra i równie daleki od złości. Narcyzm. Nad sadzawką oprawną w modre rozmaryny, klęczałem zapatrzony w moją twarz młodzieńczą, by się w niej doszukać przyczyny, czemu mnie nie kochają i za co mnie męczą. Trzeba chodzić w masce. Poszłam w masce, zwinięta w pelerynę ciemną, z oczami zwężonymi w migocące sierpy. Szczęście mnie nie poznało i tańczyło ze mną, nie wiedząc, że to jestem ja, której nie cierpi. I los też mnie nie poznał i pomyślał sobie, czemuż nie mam dogodzić tej obcej osobie. Do własnego organizmu. Nie bądź mi nigdy wrogiem, kapryśnym tyranem, co się radosnej duszy przeciwstawić sili. Noś mnie na rękach ciało jasne i kochane i szanuj mnie nawzajem, a w ostatniej chwili, gdy nas ludzie odstąpią, gdy zgaśnie nadzieja, wspomnij o mojej prośbie, przyjacielu drogi. Zgińmy tak lekkomyślnie jak więdnie Spirea. Błaha gwiazda roślinna, jak cichnie piosenka i jak kochanka serce oddaje bez trwogi. Myślę, że jest w tym logiczna droga od udawania zalotności i głupoty, aby nie wzbudzać lęku, aż po udawanie kogoś innego, aby szczęście i los jej nie rozpoznali. Od grania własną urodą i autoerotycznego zachwytu swoim pięknem, po wizję narcyza, który widzi swoje odbicie, wie, że to odbicie to nie jest on i pyta, czemu mnie nie kochają i czemu mnie męczą, skoro zasługuje on na miłość i zasługuje na spokój. I jest też w tej drodze świadomość, że tak naprawdę zrozumieć i tak naprawdę kochać może ona tylko siebie samą. Ona, czyli bohaterka wierszy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Tylko to jest jedyna możliwa, szczęśliwa miłość. Ale jeszcze chciałbym Państwu przeczytać ten utwór, który znalazłem w książce Marii Janion, Żyjąc tracimy życie. To jest 37 fragment szkicownika poetyckiego Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, tomu Prus poetyckich, który wydała w 1939 roku. Posłuchajmy. Żywot nasz, jak łąka nieustannie przez nas samych ścinana, rośnie równocześnie za plecami aromatycznym, siennym stosem. Odurzający śnie, który nas czekasz kiedyś po skoszeniu całej tej łąki zielonej, z głową ukrytą w kopcu tego barwnego siana. Zsypią nam się na oczy kwiaty naszych dni i niepalące już pokrzywy naszych trosk. Będzie w tym stogu rezygnacja i pogoda równa może tym, które rozjaśniają złocącą się już śmiertelnie zgrabioną trawę na klombie przede mną. Nie ma goryczy, fermentu, nie ma śladu buntowniczości pośmiertnej w tych ściętych ziołach, o czym świadczy piękny ich zapach, namiętny i lekkomyślny. Od poezji miłości, od mistyki pocałunków Maria Pawlikowska-Jasnorzewska doszła w tym fragmencie szkicownika poetyckiego do mistyki całości, całości ludzkiego doświadczenia. Pisze Maria Janion. To my sami nieustannie i dobrowolnie ścinamy łąkę swego życia. My sami, tylko z tego powodu, że żyjemy, odkładamy za sobą sienny stos naszych minionych dni. Dlatego śmierć może być porównana do odurzającego snu wśród skoszonego, różnokolorowego siana. Nie ma buntu, nie ma grozy. Natura, jak dobra bogini, szykuje nam sen pełen łagodnej rezygnacji i pogody. To właściwie my sami, żyjąc, tworzymy ów sen o utracie życia. Tak pisała Maria Janion w tomie Żyjąc, tracimy życie, zauważając jeszcze, że figurę śmierci z kosą tutaj zastąpiła figura samodzielnego koszenia tego życia. Więc figura jednak aktywna, figura zachowująca podmiotowość. Ale warto jest też zauważyć, że w tej metaforze łąka skoszona, ten kopiec różnokolorowej trawy, który zostawia się za sobą, jest również metaforą pisania. Tą łąką jest poezja Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Właściwie tą łąką było to, co poezję inspirowało. A tym sianem jest właśnie bardzo piękny, obszerny, literacki dorobek. Pełen zmysłowości, pełen emocji, pełen kolorów, zapachów i jej poezja, która ma zapach namiętny i lekkomyślny. Aczkolwiek sama daleko lekkomyślna nie jest. Dziękuję Państwu za wysłuchanie 53. odcinka Pełni Literatury. Żegnam się z Państwem na 2 tygodnie. Do usłyszenia.